Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Regiony Kultury.
Radio Kraków Kultura, przed mikrofonem Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Dziś zaplanowałam tarnowskie wydanie audycji. O pozostałościach po starej synagodze w Tarnowie oraz dziejach żydowskiej społeczności opowie Adam Bartosz, były dyrektor Muzeum Okręgowego, obecnie Muzeum Ziemi Tarnowskiej, prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej i honorowy obywatel miasta Tarnowa. Zapraszam.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Zgodnie z zapowiedzią, w regionach kultury w Radiu Kraków Kultura rozmowa z Adamem Bartoszem.
Zacznijmy od tego, że znajdujemy się przy, no właśnie, tym, co pozostało po starej synagodze, najstarszej tarnowskiej synagodze. Co widzimy przed sobą?
Widzimy murowana, ceglana konstrukcja o takim charakterze jakby baldachimu. Jest to resztka stropu, podparcia stropu tej synagogi. Proszę zobaczyć, to była bardzo ciekawa konstrukcja, która powstała na wschodnich terenach Polski, na terenach kresowych, tak zwana dziewięciopolowa konstrukcja budowli, która była zastosowana nie tylko do synagog, ale przede wszystkim do synagog. Mianowicie, jak widzimy, ten układ, ten czworokąt czy kwadrat, które wyznaczają te kolumny, to w obrysie pierwotnej tej synagogi, jak widzimy, takich kwadratów było 9. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Także dzieliła się ta przestrzeń na takie 9 wielkich kwadratów. To była, jak widzimy, bardzo niewielka budowla wtedy. Przecież tutaj mamy wejście i cała przestrzeń jest dość nieduża. I my mówimy bima na tę resztkę konstrukcji ceglanej, ale właściwie bima to jest pulpit, to jest stół, to jest podwyższenie, dokładnie tak to znaczy, podwyższenie, które właśnie między tymi kolumnami stało i na tym podwyższeniu, na tym stole rozwijało się swoje tory, aby je odczytywać. No i właśnie, i to jest w tej chwili jeden z symboli Tarnowa, takie wizerunki, symbole Tarnowa to mamy takie trzy. Sylwetka ratusza renesansowego, sylwetka mauzoleum generała Bema i sylwetka właśnie tej bimy. To są takie bardzo charakterystyczne elementy architektoniczne Tarnowa. Ta synagoga pierwotnie była drewniana. Powstała, tego nie wiemy, ale najstarsza wzmianka, która się zachowała w dokumentach, mówi, że w 1581 roku był w Tarnowie cmentarz żydowski i była synagoga. Była ta synagoga. Oczywiście nie wiemy, jak ona wyglądała, ale w tym czasie cały Tarnów był drewniany. To była zabudowa drewniana. Tu obok jest, właściwie jesteśmy jakby w sercu byłej dzielnicy żydowskiej. Ulica Żydowska, przy której stało 12 domów, które należały do Żydów i poza tę dzielnicę, poza tę ulicę, właściwie do początku XVIII wieku Żydom nie wolno się było rozprzestrzeniać, tylko tam mogli mieszkać. Dlatego też jak się zaczął Tarnów żydowski, czy też społeczność żydowska rozwijać liczbowo, ta ekspansja ludności nastąpiła w kierunku poza mury, w kierunku wschodnim, wzdłuż obecnej ulicy Lwowskiej. I ostatecznie tam się uformowała ogromna, ogromna dzielnica żydowska, która przed wojną w 1939 roku liczyła jakieś 18 tysięcy mieszkańców.
Czym oni się zajmowali?
W zależności od okresu, o którym mówimy, warto wspomnieć o tych wcześniejszych okresach, na przykład XVI czy XVII wiek, z którego bardzo dużo mamy dokumentów, zwłaszcza przywilejów, które właściciel Tarnowa, no w tym czasie to byli książęta ostrogscy, nadawali przywileje Żydom w zależności, jakby to powiedzieć, od swoich kaprysów. Zawsze istniał pewien konflikt. interesu między chrześcijanami i Żydami. Te nacje zawsze żyły w pewnym konflikcie. Te konflikty dotyczyły przede wszystkim spraw finansowych, ekonomicznych. Chodziło o to, kto uzyska przywilej handlowania wódką, czy wyrobu wódki, handlowania mięsem, dostępu do wody. I z dokumentów doskonale widzimy, jak w różnym czasie książę ulegał naciskom, perswazji, czy też po prostu łapówką, nazwijmy to, na korzyść mieszczan chrześcijan, to na korzyść Żydów. Czyli na przykład, co było bardzo ważne dla Żydów, żeby nie byli sądzeni przez sąd miejski, tylko przez sąd zamkowy, bo wtedy miasto miało swój sąd, wszystkie sprawy konfliktowe się tam rozstrzygało, z wyjątkiem spraw gardłowych, kryminalnych, które rozstrzygał książę. No ale Żydzi woleli, żeby wszystkie sprawy były sądzone przez księcia, bo uważali, że to będzie bardziej sprawiedliwe. No, mniej będą się narażać na niechęć mieszczan chrześcijańskich.
Po Ostrogskich w mieście pojawili się Sanguszkowie, a przed Sanguszkami jeszcze?
No jeszcze koniec polscy, zamojscy, ale to był taki okres rozbicia bardzo dużego, rozbicia miasta między kilku właścicieli. I ostatecznie ta sytuacja się ustabilizowała na początku XVIII wieku, kiedy miasto przeszło na skutek dziedziczenia rodzinie Sanguszków. To rodzina Sanguszków, potężny ród ruski, kiedyś prawosławni, później się spolonizowali, przyjęli katolicyzm. Tarnów był takim głównym centrum Sanguszków, aż do samej wojny. Właśnie Sanguszkowie dali szansę Żydom na to, aby mogli się przenieść do rynku. Początek XVIII wieku, obraz Tarnowa w tym czasie to jest rozpaczliwy. Po wcześniejszych wojnach szwedzkich, później moskiewskie, najazdy Węgrów, przemarsze rozmaitych wojsk, pożary. Także właściwie książę, pisząc w jednym dokumencie, właśnie uzasadnia to mieszczanom, tą swoją wolę oddania jednego placu przy rynku, pustego placu, Żydom, właśnie tym, że już nawet nie ma kto podatków płacić, bo w całym mieście nie ma prawie jednego całego domu, same pustki i ruiny. No i to jest właśnie czas, kiedy Żydzi zaczynają coraz więcej terenów zajmować. Ale wcześniej było pytanie o to, czym się zajmowali. No więc ja mówiłem o tych sprawach handlowych. No handlowali, przede wszystkim to był handel. Natomiast później w XIX wieku to były najróżniejsze rzemiosła. Właśnie w tej dzielnicy żydowskiej wzdłuż ulicy Lwowskiej, czyli na Rzędzinie. Tam były chyba setki warsztacików rozmaitych, bardzo małych. Bardzo mocno był rozwinięty przemysł tekstylny, a to zwłaszcza na początku XX wieku, kiedy do Tarnowa sprowadzili się Żydzi, którzy uciekali przed pogromami w Rosji, między innymi z Białostockiego. I właśnie ten przemysł tekstylny to był chyba taki najbardziej charakterystyczny. Na przykład Tarnów był największym eksporterem kapeluszy, wyrobu kapeluszy i eksporterem na całą monarchię austro-węgierską. Od Serbii po Turcję, Węgry, w wszystkich tych regionach można było kupić kapelusze wyrobu tarnowskich Żydów. Zajmowali się oczywiście bardzo różnymi rzeczami. Byli tragarze, byli rzeźnicy i tak dalej. Natomiast oczywiście była elita tarnowska. No to byli ludzie bardzo wykształceni.
Intelektualiści.
Oczywiście z Tarnowa przecież pochodzi paru bardzo znanych uczonych, intelektualistów. Między innymi
Brandstetter, którego zresztą tutaj mamy upamiętnionego w formie takiej małej rzeźby.
Tarnów był bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o te ugrupowania żydowskie, bo byli tutaj bardzo mocno zakorzenieni hasydzi i to bardzo różnych ośrodków, głównie sądecko-boboscy, ale nie tylko, z różnych innych regionów i tych dworów hasydzkich. Byli tak zwani maskile, czyli ci bardzo oświeceni, którzy starali się język polski wprowadzać do liturgii, no tacy ześwieceni, można by powiedzieć. No byli syjoniści, to było naprawdę mocne środowisko syjonistyczne na pierwszym zjeździe syjonistycznym w 1892, o ile dobrze pamiętam, w Bazylei było 3 czy 4 tarnowiaków, a więc to jest, świadczy to o bardzo takim mocnym wpływie tych nurtów bardzo nowoczesnych. No ale właśnie z takich najbardziej w tej chwili znanych, no bo ja mogę wymieniać nazwiska jakichś tam XIX-wiecznych czy innych pisarzy, naukowców, na przykład sławny profesor Kellner, który napisał encyklopedię szekspirowską, z której się do dzisiaj korzysta. Ale z takich bardziej znanych, no to przede wszystkim Roman Brandstetter, który się urodził w Tarnowie w bardzo ortodoksyjnej rodzinie. Jest na cmentarzu żydowskim grób jego dziadka Mordechaja, bardzo też znanego człowieka, ponieważ był jednym z pierwszych, który zaczął pisać nowelę, czyli literaturę po hebrajsku, co spotykało się z bardzo wielkim oburzeniem ortodoksyjnych Żydów, bo przecież hebrajski język był językiem liturgii. Ale właśnie dzięki temu, że Mordechaj Brandstetter był takim postępowym, choć tradycyjnie się ubierał, to właśnie wszedł do encyklopedii literatury współczesnej hebrajskiej. Natomiast Roman Brandstetter, tak, on tu mieszkał, tutaj chodził do szkoły, stąd też w 1939 roku uciekł, jak wielu innych młodych Żydów, przed wojskami niemieckimi, no i przez Sybir, armię Andersa, Palestyna, przeszedł, jakby to powiedzieć, oświecenie religijne, przeszedł na katolicyzm, no i był znanym później, mieszkającym w Poznaniu, tłumaczem Biblii, pisarzem, dramaturgiem. No i mam dzisiaj w Tarnowie jego pomnik Romana Brandstettera. Stoi oparty o róg kamienicy na rogu ulicy Wałowej i Rybnej.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Regiony kultury. Wracamy do historii starej synagogi w Tarnowie i pozostałościach po niej. Rozmawiam z Adamem Bartoszem, prezesem Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej i z honorowym obywatelem miasta Tarnowa.
To, co przed nami, to pozostałość, czyli całkiem uprawnionym jest to stwierdzenie, że pozostało tutaj serce synagogi?
Tak, no serce tu jest właściwie dusza tej synagogi. Hasydzi, ci bardzo ortodoksyjni Żydzi, przyjeżdżają tu bardzo często się modlić. I tak nawet było to dla mnie dziwne, że no hasydzi modlą się tu w każdym miejscu innym, boboscy na przykład hasydzi. No więc właśnie dowiedziałem się, tutaj między innymi modlił się Bobo Werebe, Bencjon Halberstam, Szlomo Halberstam, a więc bardzo, to były postacie, które były znane w całej Polsce, a właściwie na terenie całej monarchii austro-węgierskiej. I ponieważ on się tu modlił, więc modląc się tutaj, ta nasza modlitwa jest jakby wzmocniona tą duchem tych modlitw poprzednich rabinów, zresztą nie tylko boboski rabin, ale tu bardzo wiele znanych rabinów się modliło. Stąd też właśnie to miejsce, ta ruina jest miejscem pielgrzymek bardzo różnych ugrupowań żydowskich, a więc hasydzi się tu modlą, ale też przyjeżdżają tutaj no, Żydzi niereligijni, którzy robią sobie wycieczkę po Polsce, taką typową, Kraków, Auschwitz, do Majdanka. Myśmy to miejsce w ciągu ostatnich, powiedzmy, 2-3 dekad bardzo mocno wypromowali właśnie, uświadamiając no, w biurach rozmaitych turystycznych izraelskich, z którymi mamy kontakt właśnie, ważność Tarnowa, nie tyle przez to, co mamy na terenie miasta, ale mało kto może sobie zdaje sprawę, nawet tarnowiacy, że 8 kilometrów stąd, w Zbylitowskiej Górze, w Lesie Buczyna, jest największy na terenie Polski kompleks masowych grobów. Nie ma nigdzie w Polsce takiego kompleksu grobów masowych, których na przykład gdzieś tam na Białorusi, Ukrainie, to w co drugiej wiosce pewnie są, gdzie Niemcy mordowali tysiące Żydów. Natomiast tutaj leży pochowane około 6 tysięcy Żydów, nie tylko, bo też są tam katolicy pochowani. I to miejsce odwiedzają ludzie z całego świata, głównie młodzież. Tam jest jeden grób, w którym jest pochowanych 800 dzieci zamordowanych przez Niemców. I to jest takie miejsce, do którego przyjeżdżają młodzież z całego świata, tam zabawki, zostawiają listy do tych dzieci. To jest bardzo takie ciekawe zjawisko społeczne. Tak, i właśnie te, połączenie tych miejsc, Bima, czy to Centrum Żydowskie i Zbrytowska Góra, powoduje, że Tarnów od powiedzmy 2-3 dekad stał się takim bardzo ważnym miejscem na trasie tych typowych wycieczek. Dawniej to było tak, że Auschwitz, Kraków, Majdanek. W tej chwili większość wycieczek zaczepiał Tarnów. To jest bardzo, bardzo dla nas fantastyczne zjawisko. No, my tu mamy, jak widać, swoje biuro. Patrzymy z okna na Bimę, więc no, jak się ciepło zrobi, to właściwie codziennie, jak przychodzimy do pracy, 8-9, już to spotykamy jakichś Żydów. Czy to pojedynczy, grupki, czy dużo jest tutaj takich zorganizowanych dużych grup. I to ostatnio Argentyna, Meksyk, Kanada. Niedawno była z południowej Afryki chyba 40-osobowa grupa młodzieży żydowskiej. Także cały świat tutaj zjeżdża.
Cofnijmy się jeszcze do 1939 roku, kiedy Niemcy spalili synagogę. Jak to właściwie wyglądało?
Te nasze dwie synagogi głównie zostały spalone wieczorem 8 listopada 1939 roku. Niemcy nawiązywali do rocznicy nieudanego puczu Hitlera z 22 roku, który miał właśnie miejsce w listopadzie. I z tej okazji, na tę pamiątkę, uradowani, podpalili obie synagogi i mniejsze też. Ta synagoga była tu otoczona strażą pożarną. Niemcy specjalnie straż tu zebrali, żeby się ogień nie rozprzestrzeniał dalej. No i płonęła przez cały dzień i noc, a później została rozebrana. Właściwie jakimś, no ja już wiem jakim cudem, bo to Hasydzi mi już powiedzieli, ona dlatego ocalała, że tu Bobowe Rebe się modlił i to on, jego dusza sprawiła, że ten strzęp został. Ja pamiętam wiele lat temu, byłem tu pod Biną, przyszedł jakiś człowiek i mówił, że w 1946 czy 1947 dostał polecenie, żeby rozwalić to. Zaczepił liną, tu nawet jest ślad do dzisiaj, liną stalową zaczepił jedną z tych kolumn i traktorem chciał pociągnąć. I wtedy przyszedł do niego jakiś człowiek, on mówi, nakrzyczał na mnie i kazał mi to przestać. No i właśnie jakoś, no takim przypadkiem ta Bima ocalała. Tu proszę zobaczyć pod spodem, w czasie ostatnich konserwacji i wcześniejszych staraliśmy się zadbać o to, żeby ślady ognia, dymu, żeby zostały, żeby konserwatorzy nie tknęli tego, proszę zobaczyć. Wygląda to jak świeżo po pożarze. Skądinąd w ubiegłym roku była tu konserwacja kolejna, żeby te kolumny umocnić. Synagoga nazywała się Starą, ale ona się nie od początku nazywała Starą. Starą zaczęto ją nazywać od 1908 roku, kiedy została oddana do użytku nowa synagoga. I wtedy tę nazwano Starą. Wcześniej to był po prostu szul, szkoła, bo tak w Galicji się nazywało synagogi. Równocześnie z tą synagogą również nowa, olbrzymia, piękna synagoga została spalona, ale tamta była bardziej trwała, więc trzeba było ją dopiero dynamitem rozwalić, żeby całkowicie ją zrujnować. A tutaj, no jak widzimy, miejsce dość zadbane. Ten cały teren jest tematem takiego naszego opracowania. Mianowicie sporządzamy taką koncepcję zagospodarowania dzielnicy żydowskiej, którą wyznaczyliśmy od ulicy Wąskiej, jak tu widzimy te mury, do ulicy Żydowskiej, no i te oba place. Plac, no w tej chwili tu się nazywa Skwer Starej Synagogi, no i Plac Rybny. Te dwa place, no będą zagospodarowane w sposób taki, aby nadać im szczególny taki i historyczny, i charakter, no i pod potrzeby turystyczne przygotować. Tu proszę zobaczyć, obok jest już jeden z elementów, który przygotowujemy, mianowicie tu na tym skwerku będzie się mieścił Gaj Sprawiedliwych. Już stoi Drzewo Sprawiedliwych, stalowa konstrukcja. W następnych miesiącach będą posadzone drzewka, no pomału będziemy zagospodarowywać ten teren.
Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Polecamy państwa uwadze. Fragment starej synagogi to okolice Placu Rybnego w Tarnowie. Można także zajrzeć do Centrum Żydowskiego Dziedzictwa.
Centrum Żydowskiego Dziedzictwa, czyli siedziba naszego Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej. No i takie właśnie centrum, do którego no właśnie te no właśnie tysiące Żydów, którzy odwiedzają to miejsce, zaglądają też do nas.
No i jest szansa, żeby się z Panem spotkać.
Ja mam szansę spotykać się z ludźmi z całego świata.
Bardzo Panu dziękuję. Adam Bartosz, były dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, a także prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej. No i cóż, jeszcze w dodatku honorowy obywatel miasta Tarnowa.
Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam.
Do usłyszenia, Magdalena Zbyrut-Wiśniewska.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.